nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś ostatnie w tym roku wydanie naszego programu, więc zabiorę Państwa na wycieczkę, czy raczej powinienem powiedzieć na rejs przez te audycje poświęcone marynarce wojennej, których mogli Państwo słuchać w ostatnich miesiącach. W pierwszym programie był to koniec sierpnia. Rozmawialiśmy z komandorem Maciejem Matuszewskim, dowódcą okrętu ORP Kościuszko, który uczestniczył wtedy w misji na Morzu Egejskim. Misji, która miała zapobiegać nielegalnej imigracji. ORP Kościuszko w ramach stałego zespołu NATO SNMG-2 patrolował wody w okolicach wyspy Lesbos.
Problem zdecydowanie zmalał w ostatnich miesiącach, natomiast nie jest to tak, że ci ludzie, że te próby zostały całkowicie zaniechane. Każdej nocy ktoś próbuje. Nie są to powiedzmy setki ludzi co dzień, ale powiedzmy dziesiątki.
Do nas bardzo często docierają takie różne, bardzo dramatycznie wyglądające obrazki ludzi, których są dziesiątki na naprawdę niewielkich łódkach bardzo mocno przepakowanych. To rzeczywiście to jest taki standard na Morzu Egejskim, tam gdzie jesteście?
No niestety tak. W tym rejonie, w którym działa mój okręt, tak, to jest naprawdę niesamowite, ile ludzi można napchać na naprawdę niewielką jednostkę.
Ja pytałem wcześniej, jak od strony praktycznej wyglądają takie akcje, ponieważ wy możecie je, tak mówiąc wprost, tylko koordynować. Wy na przykład nie macie prawa zbliżyć się do tej łodzi, czy też podjąć ludzi z tych łódek.
Nie, no to jest właśnie od strony tu polityczno-prawnej jest to bardzo trudne, ponieważ my w zasadzie mamy tak jakby tylko głos, no, że tak powiem, doradczy, że my możemy coś zobaczyć i poinformować o tym lokalne władze. I niestety tutaj już akcje muszą podejmować po stronie tureckiej, turecka Straż Przybrzeżna, po stronie greckiej, grecka, no i po stronie tej greckiej też działa ta policyjna organizacja Frontex, czyli tam organizacja policyjna powołana przez Unię Europejską właśnie do ochrony granic Unii Europejskiej.
Kiedy słyszymy o nielegalnym przemycie ludzi, słyszymy, że odpowiadają za niego zorganizowane grupy przestępcze. No i tutaj takie pierwsze skojarzenie to piraci z Somalii, piraci operujący gdzieś w okolicach rogu Afryki. Czy wam także coś grozi? Czy coś grozi marynarzom?
Nie. W zasadzie to jeżeli obawiam się, że zagrożone życie jest tylko tych ludzi, którzy się próbują nielegalnie przedostać naprawdę w bardzo złych warunkach. To jest teoretycznie odległość jest dosyć niewielka, ale te łodzie są naprawdę przeładowane i przy jakimkolwiek wyższym stanie morza, to oni naprawdę ich życie jest w dużym niebezpieczeństwie.
W naszej audycji wielokrotnie rozmawialiśmy też o nowinkach technicznych, które trafiają do polskiej marynarki. Naszym stałym ekspertem w tej dziedzinie jest komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24.pl. Komandor opowiadał m.in. o morskiej jednostce rakietowej, czy też, jak niektórzy cały czas ją nazywają, nadbrzeżnym dywizjonie rakietowym stacjonującym w Siemirowicach.
Nadbrzeżny dywizjon rakietowy to jest jednostka, która jest przygotowana do zwalczania celów nawodnych z lądu. To znaczy jest uzbrojony w rakiety przeciwokrętowe, które po wystrzeleniu z brzegu mogą zwalczać obiekty pływające na przykład na Bałtyku w odległości około ponad 200 kilometrów.
Co istotne, ten nadbrzeżny dywizjon rakietowy można przebazować w dowolnym momencie, w dowolne miejsce.
To więcej, można go rozparcelować, to znaczy to nie jest tak, że ten dywizjon mieści się w jakimś tam określonym obszarze, ale jego pojazdy, czyli to wszystko, co jest wykorzystywane w tym systemie, można rozłożyć wzdłuż całego wybrzeża. To oznacza, że przeciwnik nie wie tak naprawdę, gdzie te wyrzutnie rakietowe z rakietami przeciwokrętowymi się znajdują. One mogą być rozstawione koło brzegu, równocześnie koło Gdańska. To wszystko jest razem scentralizowane i może przekazywać informacje na przykład o celach z różnego miejsca w różne miejsce. Także tak naprawdę my nie wiemy, gdzie ta jednostka jest. Ona jest w momencie, kiedy będzie nastąpił konflikt, ona zostanie rozparcelowana i praktycznie całe wybrzeże będzie chronione.
Marynarka wojenna to nie tylko okręty i rakiety, to także lotnictwo. Regularnie odwiedzamy więc Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie stacjonują m.in. śmigłowce ZOP, czyli zwalczania okrętów podwodnych. Poszukiwanie okrętów podwodnych to w Morzu Bałtyckim prawdziwa sztuka. Opowiadał mi o tym komandor podporucznik z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni, Czesław Cichy.
Dokładnie, bo wbrew panującą opinią Bałtyk jest idealnym akwenem do tego, żeby okręt podwodny się ukrył. I tutaj jego szukanie jest znacznie trudniejsze niż na akwenie takim jak na przykład Morze Północne.
To wynika z takich różnych poziomów zasolenia w morzu?
To jest właśnie specyfika naszego morza, w którym jest wiele warstw o różnej temperaturze, różnym zasoleniu, co powoduje, że okrętowi podwodnemu dość łatwo jest się w nich ukryć. Natomiast specjaliści, którzy próbują go znaleźć, to zarówno z okrętu, jak i ze śmigłowca, muszą mieć dość spore wiedzę i doświadczenie, żeby taka sztuka im się udała.
Ale to paradoksalne, bo bardzo wielu osobom Bałtyk kojarzy się jako morze, którego dno nie jest zbyt, powiedzmy, skomplikowane, prawda? Jest czasami płycej, czasami głębiej, ale jest raczej to dno jednolite. No i wydawałoby się laikowi, że to raczej miejsce, w którym okręt podwodny nie będzie miał gdzie się schować, choćby ze względu na brak jakichś skał, podwodnych wąwozów i tak dalej, i tak dalej.
Rzeczywiście panuje taka opinia, natomiast okręt podwodny to jest praktycznie idealne narzędzie, jeżeli chodzi o prowadzenie działań morskich właśnie na Bałtyku.
O wiele łatwiej byłoby Wam pracować na Morzu Północnym.
Dokładnie. Tam rzeczywiście nasze sensory, nasze stacje hydroakustyczne czy też pławy mają znacznie większe zasięgi i są w stanie przeszukać większe warstwy wody.
Porównajmy te zasięgi na Bałtyku i na Morzu Północnym.
One są 3-4-krotnie mniejsze na Bałtyku. I tutaj ze względu właśnie na te mniejsze zasięgi bardzo ważne są umiejętności załóg, oficerów taktycznych na śmigłowcach, którzy poszukują, wykorzystują te sensory do tego, żeby znaleźć ten okręt podwodny, a także taktyka samych działań, która ma doprowadzić do tego sukcesu, którym będzie odnalezienie okrętu podwodnego.
Marynarka wojenna to także rozstania i tęsknota za bliskimi. Widać to, gdy marynarze odpływają i gdy przypływają. 16 września uczestniczyłem w tej radośniejszej uroczystości. Marynarze ORP Kościuszko wrócili wtedy z misji NATO na Morzu Śródziemnym. Na nabrzeżu czekały na nich rodziny machające biało-czerwonymi flagami, trzymające w rękach kwiaty odświętnie ubrane, ze łzami w oczach wypatrujące swoich bliskich. Te kwiaty dla kogo?
Dla mojego przyszłego męża.
Naczekała się pani na niego?
Tak, czekałam cierpliwie, tęskniłam strasznie.
To gdy partner wypływa w morze, to jeden chyba z najtrudniejszych momentów w życiu takiej marynarskiej rodziny.
Tak.
Ale z kolei gdy wraca, to zupełnie...
Oj, szczęście nie wie, straszne. Strasznie wielkie szczęście, że wraca. I tęsknota była okropna. Także nie da się tego opisać, tej rozłąki.
Koniec czerwca, 29 czerwca,
tak,
dobrze pamiętam?
Tak, 29 czerwca wypływali i wracają po 80 dniach dokładnie.
Jak się kontaktujecie?
Znaczy, jeżeli tylko był zasięg, to właśnie partner do mnie dzwonił, ja dzwoniłam do niego. SMS-y też nie zawsze dochodziły. Ale daliśmy radę.
Mimo XXI wieku to nie jest tak, że w każdej chwili, o każdej porze, każdego dnia.
No nie da rady.
A pani na kogo czeka?
No na przyszłego zięcia.
Przyszła teściowa też tęskni, jak rozumiem.
Oczywiście, no jakbyś nie. Bardzo miły osobnik i bardzo lubimy go i jest naprawdę fajny i naprawdę, no i czekamy z tu tęsknieniem. Tyle czasu nie było go, nie? A to jest tatuś.
Ja na syna czekam.
Ojciec jest dumny, kiedy widzi syna wracającego z morza, wracającego z ważnej misji NATO.
Tak, to jest bardzo ważne. Powrót jest właściwie już najważniejszy, bo nigdy nie wiadomo, co by się mogło stać. Ale powrót jest najszczęśliwszy, można powiedzieć, na ten temat. Nie?
Kobiety są wzruszone, a mężczyźnie też więźnie, głos w gardle?
Jeżeli jest dobry syn, to tak. To chyba u każdego to jest człowieka, nie?
A ty na kogo czekasz? Na tatę?
Tak, na tatę.
A, uśmiechnięta, musiałaś chyba się bardzo stęsknić.
No i to jak strasznie, bo tata był na 3 miesiące.
Ważne miejsce w naszej audycji zajmują także wątki historyczne. W listopadzie opowiedzieliśmy o jednej z najczarniejszych kart w historii polskiej marynarki wojennej. Mam na myśli tak zwany proces komandorów, czy też spisek komandorów. Pokrótce przypomnę, że to postępowanie karne, które przeprowadzono na początku lat 50. Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego na podstawie sfałszowanych dowodów oskarżył 7 oficerów Marynarki Wojennej o działalność szpiegowską i dywersyjną. W efekcie na karę śmierci skazany został m.in. komandor Stanisław Mieszkowski. Tę tragiczną historię przypomniał mi w listopadzie syn komandora Mieszkowskiego, Witold Mieszkowski.
Zasądzono 5 spośród tej 7 na karę śmierci, 2 na dożywocie. Potem jeszcze dwóm oficerom karę śmierci zdjęto, ale trzech, 12 i 16 grudnia 1952 roku, zastrzelono w więzieniu mokotowskim w Warszawie, a następnie tajnie nocą pogrzebano na końcu cmentarza komunalnego warszawskiego ówczesnego, który później znajdzie się na poszerzonym cmentarzu wojskowym na Powązkach, na tak zwanej Łączce.
Kiedy dowiedzieliście się o tym, że nie ma już ratunku, że to jest koniec?
Nigdyśmy się tego nie dowiedzieli, bo liczyliśmy na to, że ojca wywieziono, do ojca i pozostałych dwóch komandorów wywieziono do Sowietów.
Czyli wy cały czas myśleliście, że oni są w zamknięciu, tak? Nie było żadnych konkretnych informacji dla rodziny?
Znaczy, informacje były, które myśmy nie uwierzyli, dlatego że informacje były, bo mnie prokurator Zarakowski mnie powiedział, że wyrok został wykonany, ale myśmy w to nie wierzyli, szczególnie, że były przesłanki po temu, żeby nie wierzyć sprawie, na przykład uciekł wtedy Światło, taki Józef Światło, taki agent bezpieczeństwa, który mówił, że trzech komandorów wywieziono do Rosji, prawda? Także myśmy tą myślą jeszcze się łudzili przez parę lat. No potem się okazało, że była to myśl całkowicie nietrafna, że jednak ta kara śmierci została wykonana.
W naszej audycji relacjonujemy też najważniejsze uroczystości związane z marynarką wojenną. Do takich niewątpliwie należą obchody 98 w tym roku rocznicy odtworzenia marynarki wojennej w Gdyni. Uroczystości odbyły się przy okręcie Muzeum ORP Błyskawica w Gdyni. Pojawili się na nich m.in. prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Osobą, której nie można pominąć, jest również kontradmirał Krzysztof Jaworski, dowódca trzeciej flotylli okrętów w Gdyni. Prezydent mianował go wtedy właśnie na stopień kontradmirała.
Pododdziały, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Pododdziały na prawo, patrz! Poczet flagowy, do podniesienia flagi państwowej, marsz! Czołem marynarze!
Czołem marynarze!
Proporzec prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych, podnieść!
Przede wszystkim chcę pogratulować tej nominacji admiralskiej, która z jednej strony wieńczy część dorobku życiowego żołnierza, marynarza, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem przed chwilą do pana kontradmirała, to wielkie zobowiązanie. Zobowiązanie do służenia Rzeczypospolitej dalej, zobowiązanie do jeszcze lepszego, jeszcze bardziej odpowiedzialnego kierowania służbą podwładnych, planowania także procesów taktycznych w polskiej marynarce wojennej.
No my w tej chwili, jako dowódca flotylli, utrzymujemy odpowiedni poziom wyszkolenia flotylli, czekamy na nowe okręty. Teraz moim największym takim jest zobowiązaniem też w stosunku do ludzi, bo to ludzie stanowią ten potencjał. Ja zawsze mówię, że tak naprawdę to mission first, but people always, czyli ludzie są najważniejsi i utrzymujemy ten potencjał szkoleniowy, żeby być gotowym do przyjęcia nowych okrętów, które mam nadzieję, że przyjdą.
Oj, uśmiechnął się pan mówiąc mam nadzieję, a ja mam wrażenie, że ten awans ma troszkę taki gorzkawy smak w kontekście tego, co dzieje się z marynarką wojenną. Mam na myśli choćby ostatnie nieoficjalne póki co informacje dotyczące tej modernizacji, te informacje, które do nas napływają, informacje mówiące, że będą kolejne opóźnienia, czy to w programie Orka, czy to w programie Miecznik, Czapla i tak dalej, pewnie mógłbym wymieniać i tak dalej.
Ja myślę, że możemy to z drugiej strony spojrzeć, że marynarka została zauważona, że była to nominacja w marynarce wojennej. Po nominacji przyjdą okręty. Ja wierzę w to szczerze.
W audycji Nasza Flota, choć i nieduża, mówimy o naszej flocie, ale oczywiście nie zamykamy się też na to, co zagraniczne. Wspólnie z komandorem porucznikiem rezerwy Maksymilianem Durą zastanawialiśmy się jakiś czas temu, czy przyszłość okrętów wygląda tak jak futurystyczny USS Zumwalt. To prototypowy okręt zbudowany w stoczni Bath Iron Works dla amerykańskiej marynarki wojennej.
Oficjalnie te kształty są dopasowane po to, żeby zmniejszyć jak najbardziej skuteczną powierzchnię odbicia radiolokacyjnego, a więc żeby radary ten okręt, mimo że on jest ogromny, żeby ten okręt traktowały na przykład jako mały kuter. To jest bardzo potrzebne w momencie, kiedy na przykład nadchodzą rakiety przeciwokrętowe, czyli coś uderza na ten okręt, bo wtedy można wystrzelić pułapki, na przykład dipole albo takie odbijacze kątowe, które spowodują, że one będą miały większą powierzchnię niż ten okręt, który jest ogromny. Także to jest bardzo potrzebne i rzeczywiście ta skuteczna powierzchnia odbicia została zmniejszona. Ale ten kształt jest także spowodowany tym, że ten okręt to jest typowy okręt wojenny rzeczywiście tylko do działania. A więc w związku z powierzchnią jest to tak naprawdę jedynie pływająca wyrzutnia rakiet. Więc nic, co jest poza tym, co jest poza tymi rakietami, poza tym uzbrojeniem, nie było potrzebne i wszystko to zostało wyeliminowane. Dlatego ten okręt jest taki dziwny.
To jest, można powiedzieć, nowoczesna korweta rakietowa, nowoczesny okręt? Jak go nazwać, jak go zakwalifikować?
Amerykanie klasyfikują go jako niszczyciel. Tak naprawdę to jest krążownik, ponieważ on ma wyporność, z tego co pamiętam, powyżej 10 tysięcy ton, w związku z powierzchnią to już powinien być traktowany jako krążownik. Natomiast faktycznie jest to okręt, który ma bardzo futurystyczny kształt, gdzie rzeczywiście na pokładzie nie ma nic oprócz armat i oprócz wyrzutni pionowego startu, które są wkomponowane w kadłub. W sumie wygląda to tak, jakby pływały taki wielościan na morzu, bez żadnych masztów, bez widocznych kominów. To wszystko razem wygląda dosyć dziwnie, no ale Amerykanie poszli na taką koncepcję. Oni troszeczkę wsparli się na tym, co kiedyś wymyślili Francuzi. Oni w latach 80. wymyślili tak zwaną koncepcję okrętu Le Frappeur, czyli właściwie kadłub, w którym są wkomponowane wyrzutnie rakiet i w którym jest tylko jeden maszt, na którym są stacje radiolokacyjne. I Amerykanie troszeczkę to skupowali. Francuzi się z tego projektu wycofali, no ale Amerykanie to powiedzieli. Okazało się, że to jest kosztowne. W związku z powyższym powstaną tylko 3 jednostki, a nie kilkanaście, tak jak planowano na początku.
Z USS Zumwalt być może trudno porównać którykolwiek z polskich okrętów, ale to nie oznacza, że nie mamy czym się pochwalić. Chwalić możemy się na przykład okrętami projektu 660. Bardziej znane są jako okręty rakietowe typu Orkan. W powszechnej opinii ORP Orkan, ORP Piorun i ORP Grom to jedne z nielicznych jednostek polskiej marynarki wojennej, które przedstawiają rzeczywisty potencjał bojowy. A to za sprawą systemu rakietowego RBS-15 MK-3, o którym opowiadał kapitan marynarki Andrzej Turkowski, dowódca okrętu ORP Grom.
Po starcie rakieta w sposób maksymalny będzie dążyła do tego, żeby być jak najpóźniej wykryta. No jak to zrobić? Musi ona obniżyć swój lot. I ta nasza rakieta RBS-15, wersja trzecia, taką czynność wykonuje, czyli zniża swój lot maksymalnie do, powiedzmy sobie, do około 2 metrów i tąże wysokością podąża w kierunku swojego celu, co ją czyni praktycznie niewykrywalną do ostatniego momentu, nim zaatakuje cel.
To sprawia, że nie można jej zniszczyć de facto?
No może nie o same zniszczenie chodzi. Żeby coś zniszczyć, trzeba coś najpierw wykryć, a ten element ma za zadanie to, żeby ta rakieta została wykryta w maksymalnie późnym okresie czasu, uniemożliwiającym potencjalnemu przeciwnikowi odpowiednie przygotowanie się i jej zwalczanie. Oczywiście należy się liczyć z tym, że rakiety zostaną wykryte i mogą niektóre z nich być zniszczone, jednakże nasza taktyka przewiduje użycia określonej ilości rakiet do konkretnego celu, w celu eliminacji takowego właśnie zagrożenia jak zniszczenie jednej rakiety, to na pewno druga osiągnie swój cel.
Ale czytałem też w specyfikacjach tych rakiet, że one też na sam koniec, już przed uderzeniem celu, zmieniają nieco trajektorię, aby jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko zniszczenia.
Tak, takowy element jest wykonany. No już tutaj nie wchodząc w szczegóły, rakieta również ma tak zwany swój element, powiedzmy, samoobrony i poprzez wykonywanie odpowiednich manewrów ma ona za zadanie zmylić potencjalną obronę przeciwnika. Już nie wchodząc w specyfikacje, takowe czynności wykonuje, czyli poniekąd sama zwiększa sobie prawdopodobieństwo trafienia w cel, a w zasadzie je zniszczenia poprzez wykonanie pewnych rodzajów manewrów.
Proszę powiedzieć, jaką moc mają te rakiety, jakie jednostki mogą zniszczyć, ile na przykład tych pocisków jest potrzebnych do tego, aby dla przykładu zniszczyć fregatę rakietową, czyli taki okręt, który w przypadku polskiej marynarki wojennej jest okrętem największym, ponad 100-metrowa jednostka.
No tutaj jest ciekawe pojęcie, zniszczyć, zatopić,
uszkodzić.
Wszystko zależy od tego, jaki element finalny się chce osiągnąć. No wiadomo też, że pod uwagę, dobierając odpowiednią ilość rakiet do wystrzelenia, bierze się pod uwagę zdolność przeciwnika do samoobrony oraz właśnie efekt, jeżeli chcemy założyć. Przy takim, powiedzmy sobie, zwykłym, no może złe pojęcie, przy takim normalnym użyciu, jeżeli jedna rakieta spełni swoje zadanie, możemy w pełni powiedzieć, że obiekt zostanie przynajmniej zneutralizowany, czy też pozbawiony swoich najważniejszych cech. Czyli moja odpowiedź, jedna, która wykona swoje zadanie, powinna przynajmniej wyeliminować dany obiekt z walki.
Do portu wojennego w Gdyni zaglądamy regularnie przy różnych okazjach. Byłem tam między innymi wtedy, gdy po trwającej ponad rok modernizacji wrócił okręt ORP Bałtyk. Największy zbiornikowiec należący do polskiej marynarki wojennej był remontowany w Szczecinie. Wymieniono w nim niemal wszystko, mówił kapitan marynarki Krzysztof Duszyński, dowódca ORP Bałtyk.
Zmieniło się bardzo dużo. Właściwie Bałtyk, można śmiało powiedzieć, czyli okręt projektu ZP-1200M, dostał drugą młodość. Zarówno zmieniły się jego zadania, jak i warunki socjalno-bytowe dla załogi i osób dodatkowo zaokrętowanych. No, warto wspomnieć o zupełnie zmodernizowanym systemie RAS do uzupełniania zapasów paliwa oraz materiałów stałych na morzu w ruchu metodą burtową. Poza tym zbiornikowiec może podawać paliwo na kotwicy oraz w ruchu metodą zarufą.
Bardzo ciekawie wyglądają zawsze te momenty, kiedy wznieśmy się na chwilę w powietrze. Tankowane są w powietrzu myśliwce, prawda? One podlatują do takiej latającej cysterny, podłączają się. Myślę, że każdy widział taki filmik. Tutaj to, kiedy te okręty płyną, to również wygląda tak widowiskowo?
Wiadomo, że nic tak nie wygląda widowiskowo, jak tankowanie samolotu w powietrzu. Niemniej jednak, jeżeli miałbym porównać, to bardziej to jest zbliżone do systemu węża zarufą, gdzie wypuszczamy 200 metrów węża, jednostki po kolei podchodzą, mogą się podpiąć pod nasz wąż, jest uzupełniany zapas paliwa i następuje rotacja poszczególnych jednostek.
A pod pokładem, bo tam znajdują się zbiorniki, ile jest paliwa, którymi możecie obsłużyć inne jednostki?
Jesteśmy stosunkowo niedużym zbiornikowcem, niemniej jednak nadal największym w siłach MWRP. Zabieramy ponad 1300 metrów sześciennych paliwa, czyli jest to około 1100 ton paliwa. Porównywalnie stacje benzynowe mają około, podejrzewam, 200-400 ton. Jesteśmy także dużą pływającą stacją benzynową dla jednostek pływających, oczywiście w strukturach NATO.
I to już koniec naszego przeglądu tych wydarzeń, które miały miejsce czy to na pokładzie okrętów marynarki wojennej, czy to na pokładzie śmigłowców, czy też samolotów, generalnie wszystkich jednostek, które podlegają marynarce wojennej. Za tydzień wracamy z naszą audycją w tradycyjnej formule, a korzystając z okazji i ja, i Stefan Kotiuk, który audycję realizuje, życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze w nowym roku, a marynarce wojennej życzymy, by te wszystkie piękne często plany, które mają wobec niej politycy, wreszcie się ziściły. Do usłyszenia.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.